Joanna Merecka-Łutosz, dzień dobry, ze mną Tomasz Keller, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Organizacja Pożytku Publicznego. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dziś będziemy rozmawiać o kolejnym wydarzeniu, które robicie, kolejne rzeczy, która się będzie u was działa. Te nazwy są dość trudne, powiedziałabym też, jeśli mogę, bo na przykład robicie Pomorską Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pomorska Rada Organizacji, i wy to w skrócie zawsze wypowiadacie. I myślę sobie, matko, kto wymyśla te nazwy?
No to jest taka nasza pozarządowa supermoc. My uwielbiamy wymyślać nazwy i skróty do tego, i jak zaczynałem pracę w organizacjach pozarządowych już no nieco ponad 18 lat temu, w zasadzie 20, wliczając mój jakiś wolontariat, to pierwsze zderzenie z pracą to było zderzenie właśnie z tymi króciutkimi skrótami, które oznaczały bardzo długie nazwy za sobą miały zazwyczaj. Ale odczarujmy je.
No odczarujmy. Jeszcze Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Właściwie po to się tu dziś głównie spotkaliśmy.
No właśnie.
Ale to wszystko w synergii pewnej ze sobą. Odczarujmy.
Tak. Czyli Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych to jest takie wydarzenie realizowane przez tak zwany trzeci sektor, czyli organizacje społeczne. Mhm. I pierwsze takie forum na Pomorzu było już we wczesnych latach 90.
Dawno.
Tak, bardzo dawno. Mhm. Natomiast ono działo się dość nieregularnie, ale zawsze wtedy, kiedy była potrzeba spotkań tak zwanych międzysektorowych, czyli organizacje społeczne chciały pogadać trochę bardziej z samorządem, trochę bardziej z biznesem, to wtedy knuły takie okazje do tego, żeby się spotkać, zintegrować, poznać lepiej i pogadać o tych problemach, które są dla nas wspólne. I tegoroczne forum jest tak eklektycznie dość skonstruowane, bo w programie między innymi, i od tego zacznijmy, o edukacji obywatelskiej, która już od nowego roku ma wejść
do szkół,
średnich. I co nas bardzo cieszy, bo my jesteśmy zwolennikami, ja zwłaszcza mogę powiedzieć za siebie, że dopinguję tej sytuacji, bo jestem dużym zwolennikiem tego, żeby w końcu porządnie, właściwie uczyć i komunikować o tym, co to oznacza, że jestem, że mam postawę obywatelską w ogóle. Co to znaczy, że chcę być aktywny obywatelsko. Co to znaczy, że jestem w ogóle obywatelem i że mam coś takiego, takie narzędzia jak organizacje społeczne, w których mogę działać. I to widzę duże pole do tego, żeby w końcu polska edukacja dostrzegła silniej ten nasz sektor i silniej chciała z nami współpracować.
Ja myślę, że to jest dobry kierunek właściwie, bo ja tak się przyglądam od wielu lat też temu, co się dzieje w szkołach. I oczywiście są dzieciaki, które włączają się w wolontariat, nie do końca też mając świadomość tego, że działają w trzecim sektorze właśnie. Albo że część nie chce być wolontariuszem, bo ma ograniczone jakby pole manewru i tych działań wolontariackich, powiedzmy, jest tylko 3 do wyboru i żaden mu nie pasuje, a chciałby coś innego po swojemu.
Tak, nie? Być może to też wpłynie na rozwój wolontariatu. Wczoraj
tak,
miałem
ja
taką
właśnie
ciekawą...
o tym myślę, nie? Że to tak da większą szansę młodzieży, tak, żeby chcieć coś móc.
Tak,
zrobić.
Dlatego że w moim mniemaniu podstawową wartością, taką, na której możemy pracować i która przyniesie realną zmianę, to ta młodzież, która jest teraz. Te dzieciaki, które się uczą w przedszkolach już segregować śmieci.
No tak.
Ta młodsza młodzież, która w podstawówkach robi pierwsze projekty społeczne. I ta nieco starsza młodzież w średnich szkołach, która może już w ramach grup nieformalnych zdobywać pierwsze granty.
Też myślę, nie do końca o tym wiedzą, nie?
No właśnie, znaczy my staramy się właśnie informować, bo mamy taki program cudowny, Młodzieżowy Akumulator Społeczny, z dedykowanymi pieniędzmi dla takiej młodzieży 15-29 lat.
To jest jakby jedno, a drugie macie jeszcze Słupski Fundusz Lokalny, który też otwiera pewne furtki dla tych młodych ludzi i pozwala im tak pokazać, że właściwie to, co robią, ma szansę wybrzmieć w przestrzeni, tak.
No właśnie te stypendia, które mamy dla młodych, aktywnych osób, one są tak skonstruowane, żeby wspierały te osoby, które właśnie chcą zrobić coś dla lokalnej społeczności. To nie muszą być geniusze matematyczni, olimpijczycy jacyś.
Tak, tak. I to też wybrzmiewa u nas na antenie, że drodzy
to
Państwo, to
ważne.
Właściwie
tak.
To, jakie dzieci mają oceny z zachowania, czy te z przedmiotów szkolnych, kompletnie nie ma tu znaczenia. Nikt na to nie patrzy, nie bierze tego pod uwagę.
Wielokrotnie ja się przekonałem, że wolontariusz w szkole może nie błyszczy jako
uczeń.
Wybitny uczeń, tak. Czy może jego zachowanie nie jest najlepsze, ale w pracy z organizacją ta cała energia, która tak naprawdę nie została po prostu właściwie zagospodarowana przez szkołę, znajduje swoje piękne ujście w pracy na rzecz danej organizacji. Możecie Państwo zaznajomić się z genialną postawą wolontariuszy w Puckim Hospicjum.
Na przykład.
Na przykład. Z genialną postawą wolontariuszy, którzy wspierali CEO przy tej całej zawierusze związanej z falą uchodźców, która dotarła do Słupska. To są naprawdę fantastyczne przykłady osób, które no, nie znajdują może ujścia swojej energii właśnie w tych miejscach, do których muszą uczęszczać, ale my jako pozarządówka, jako organizacje społeczne jesteśmy świetnym miejscem i okazją do tego,
jesteście alternatywą pewną, tak? Jesteście pewną alternatywą, to z całą pewnością.
I mamy dużo bardzo fajnych rzeczy.
No macie. Ja też w części biorę udział i z przyjemnością o nich mówię na antenie, ale to są i kawiarenki obywatelskie, które macie i które są dla wielu i też na nich pojawiają się młodzi ludzie, którzy chcą posłuchać, ale zabierają głos. I to mnie chyba cieszy najbardziej. Że to są ludzie, tak. Którym się chce i którzy chcą, żeby ich głos był słyszany.
Bo coraz więcej młodych ludzi zaczyna patrzeć szerzej. To znaczy oni się zaczynają rozglądać za czymś, co mogliby zrobić, za czymś, czego nie ma w internecie, tylko w realu.
Czyli znowu alternatywa.
Tak, zaczynają się odcinać troszeczkę od tego uzależnienia, od aplikacji, których nas nie będę tutaj wymieniał, żeby nie promować. Ja też jestem już pewnym przeciwnikiem kontaktu najmłodszych przede wszystkim z tymi gadżetami.
Znaczy ja to jestem ostrożna tutaj w ocenianiu, ponieważ no, ja uważam, to jest moje zdanie, że przykład idzie z góry.
Tak,
i
tak,
ja spędzając pół godziny na scrollowaniu telefonu przy kawie w domu, no trudno, żebym poszła do swojego syna i powiedziała odłóż telefon.
Dokładnie, tak.
Staram się znaleźć złoty środek. Pracuję nad tym, drodzy Państwo, i to mocno. Natomiast jakby absolutnie uważam, że przykład idzie z domu. To dygresyjnie jeszcze muszę Państwu tylko powiedzieć, że zdarzyło mi się słyszeć od chyba Teresy Jerzyk ze Słupskiego Hospicjum. Oni jeżdżąc w gości do rodziny, tam jest seniorka rodu tak zwana, która wita ich wszystkich z koszykiem w dłoni i wszyscy telefony odkładają do koszyka.
Pięknie.
Na dzień dobry. Tak, seniorka lat 90 kilka i mówi, że nie przyjechaliście tu po to, żeby siedzieć z nosami w telefonach. Wszyscy odkładają.
Brawo.
2 godziny wytrzymacie.
Brawo. Tak,
prawda?
Tak powinno być w
tak
każdym
to powinno
domu.
Wyglądać,
po przyjściu do domu. Mało tego. Ja jestem zdania oczywiście nie o zabranianiu kontaktu, o nie likwidowaniu czegoś, tylko mądrego nauczania korzystania z tych rzeczy, bo nie uciekniemy od tego.
Nie.
To jest wymóg cywilizacyjny, tak jak, nie wiem, samochód, rower kiedyś i tak dalej, maszyny parowe.
No, tak.
To wszystko zmienia naszą rzeczywistość.
Ale telefon jak komputer już.
Nauczmy
nie?
nasze dzieci mądrego
korzystania.
I się samych. Tak?
Siebie samych przede wszystkim.
Tak. Nauczmy mądrego korzystania z tego. Bo życie potrafi przed tym ekranem naprawdę trochę uciec.
To jak Państwo, jest takie też narzędzie w telefonach, myślę, że w wielu smartfonach już, które robi tak zwane podsumowanie czasu spędzonego przed ekranem. W tygodniu, w miesiącu, bo kwartalnie robi takie podsumowania. I o ile to tygodniowe, to tam Państwo przymkną oko, to jak zobaczą to kwartalne, to już kolanka się potrafią ugiąć
ile
pod
czasu,
człowiekiem.
Nie?
Zmarnowanych, że tak powiem, na nic.
Tak. Można sprawdzić dokładnie każdą aplikację, ile się czasu w tej aplikacji spędziło. Zachęcam do tego, bo to mocno otwiera głowę tym, którzy nie wierzą, że przeciętny Polak jest przyklejony do telefonu i do aplikacji social mediowych średnio 6,5 godziny dziennie.
Masakra. Przepraszam.
To jest w ogóle
znaczy się wyrwało. O matko,
nie wybrzmiewa w mediach głównego nurtu. Od 4,5 do 6 godzin, w zależności od grupy wiekowej, oczywiście to jest bardzo różnie. Ale to jest coś, co już parę lat temu po prostu zwaliło mnie z kolan i ja staram się patrzeć na te statystyki i bardzo się cieszę, kiedy mam na przykład komunikat, że w tym tygodniu spędziłeś pół godziny mniej w telefonie. To jest cudowne, ale Ale nawiązując...
No właśnie, bo my odbiegliśmy,
tam też będziemy...
odbiegliśmy trochę.
Niedaleko, niedaleko.
Pfip, drodzy państwo, no przecież to język można połamać.
Pefip. Można tak to rozdzielić. Pomorskie Pefip. Forum Inicjatyw Pozarządowych. A propos tej całej technologicznej zadymy, my tam daleko nie uciekliśmy od tematu, bo w drugim panelu już mówimy o sztucznej inteligencji w służbie organizacji społecznych.
A nie chcecie mówić o tym, co w mediach? W Krakowie ta sztuczna inteligencja? Nie. Dobrze.
My chcemy mądrze z tego korzystać. Okay, przykład rozumiem. Krakowskiego Radia może nie jest najszczęśliwszy. Tam, z tego, co czytałem, pan się tłumaczył, że nie najlepiej o tym zakomunikowano.
No,
co już dużo mówi o tej sytuacji. Natomiast
to nie idźmy tą drogą.
My nie idziemy tą drogą. Nie. My chcemy się mądrze nauczyć korzystać z tej technologii, żeby nasi odbiorcy byli w stanie do nas dotrzeć łatwiej i lepiej, skuteczniej, żeby mądrzej się z nami komunikowali, żebyśmy my lepiej im przekazywali treści, które chcemy im przekazać i mądrzej współpracowali, efektywniej. Bo mamy taką dużą obserwację, że ten czas nam ciągle ucieka. My mamy coraz mniej czasu na faktyczne zajęcie się problemem. I szukamy takich technologii również, które pozwalają nam ten czas efektywniej wykorzystać. I o tym będziemy rozmawiać właśnie podczas drugiego panelu Pomorskiego Funduszu Inicjatyw Pozarządowych.
Ile tych paneli tam w Zanadrzu?
Jest jeszcze kilka, bo to są dwa pełne dni.
21 i 22 dzień listopada w Strzelinie koło Słupska w resorcie Dolina Szarloty. Tam się spotkacie. No ale to ja bym teraz organizacyjnie. Kto przyjeżdża? Ile osób do was?
Zaprosiliśmy wiele ciekawych osób, między innymi panią minister Barbarę Nowacką, pana Marcina Gołąbka, to jest specjalista od sztucznej technologii właśnie. Nasza pani prezydent jeszcze tutaj
nie potwierdziła,
ale też dobrze. Oczywiście liczymy na to, że będzie kilkoro osób mocno zaangażowanych w pracę nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli tej ustawie, która bezpośrednio dotyczy pracy organizacji społecznych, też przyjedzie.
Super.
Między innymi pan Łukasz Waszak z Centrum Opus. No, wybitny specjalista, jeśli chodzi o ustawodawstwo dotyczące organizacji społecznych, więc liczymy na taką bardzo merytoryczną dyskusję, oprócz tego czynnika integracyjnego.
No to jest ważne, bo ja też uważam, że jak ludzie skracają dystans, to jest im łatwiej potem wielkie rzeczy wspólnie robić.
Ja dodam jeszcze, poczekaj, bo PEFIP
poczekam.
To PEFIP to jest łatwy skrót.
Ojej.
Ale spróbujmy pogadać o nowym modelu klastrów ekonomii społecznej. Drodzy państwo, to jest w ogóle hit.
No.
I w ramach jednego z projektów...
Ja już słyszałem o klastrze energetycznym.
No, to tak... Klastry, czyli łączenie pewnych zasobów po to, żeby uzyskać efekt synergiczny, który, czyli taki efekt łączenia energii tak naprawdę i wiedzy, i technologii też, która pozwoli zrobić coś lepiej i nowocześniej.
No tak.
A my chcemy robić lepiej i nowocześniej w obszarze ekonomii społecznej, czyli spowodować, czy zbudować taką przestrzeń, takie warunki, które pozwolą przedsiębiorcom społecznym robić więcej fajnych rzeczy, albo robić te, które robią, dużo efektywniej. Mamy nadzieję, że ta nasza dyskusja przyczyni się do takiego procesu, który wzmocni te przedsiębiorstwa społeczne. Przypomnę, to są przedsiębiorstwa, które z jednej strony mają za zadanie, jak każde przedsiębiorstwo, zarobić pieniądze, ale z drugiej strony zabezpieczają w trochę większym stopniu społeczne potrzeby swoich pracowników, którzy wywodzą się z tak zwanych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Czyli jeszcze robią, przy okazji zarabiania pieniędzy, robią wprost z rdzenia, ze swojej konstytucji, robią dodatkową społeczną robotę, polegającą między innymi na takim powrocie osób, które miały problemy na
rynku
pracy.
Centrów inicjatyw społecznych.
Trochę też, tak. Czyli...
Tak sobie to kojarzę. Znaczy, to oni to na jakąś tam, pewnie na krótkim odcinku, w programie konkretnym, tym jednym, ale rzeczywiście oni wdrażają te osoby wykluczone z powrotem na rynek pracy.
Centra
tak?
integracji społecznej też właśnie są w tym pomyśle zawarte.
Okay.
Chcemy stworzyć taki model pracy tych wszystkich podmiotów, który pozwoli na pewną spójność działania, na przewidywalność tego działania, który pozwoli tym przedsiębiorcom faktycznie znaleźć realne warunki zarabiania pieniędzy po to, żeby te pieniądze wykorzystać na reintegrację społeczno-zawodową pracowników, których zatrudniają, między innymi.
Okay.
Czyli jakieś zabezpieczenia terapeutyczne, zabezpieczenia psychologiczne, to wszystko, czego potrzebują osoby, które miały z różnych przyczyn dużo trudniej na rynku pracy niż wszyscy inni, to chcemy, żeby w tym systemie klastrów ekonomii społecznej, czyli w tym efekcie synergicznym, który chcemy uzyskać za pomocą tego projektu, no wszystkim po prostu troszeczkę lepiej się działało, skuteczniej, spokojniej,
okay,
pewniej mhm. i długofalowo. Też żeby to nie były pomysły na jeden rok, kiedy jest dotacja.
No tak, to ja też bym sobie tego życzyła, żeby rzeczywiście, jeśli coś się udało i coś się sprawdza i coś, kolokwialnie mówiąc, zażarło, żeby nie trzeba było starać się o kolejne środki, kolejne dotacje, żeby to było z automatu po prostu przedłużane na podstawie analizy, która była robiona, tak, finansowej.
Dokładnie
przede
tak.
wszystkim, czy to się spina, ile osób udało się wdrożyć, powiedzmy, w rynek pracy, to już tak rzucam.
Tak i oczywiście przy wykorzystaniu
tak.
tej nowej technologii.
Tak.
Która w dużej mierze ułatwia.
Tych pomysłów, o których ty mówisz, tak.
Żeby... Więc program jest dość eklektyczny, czyli taki uh-huh. skupiony na różnych wątkach, ale tak naprawdę one się bardzo ze sobą łączą i przenikają między sobą. Do tego dorzucamy jeszcze dyskusję o Słupskim Funduszu Lokalnym, który jest
super.
Już w tej chwili
rozpoznawalny
tak. marką uh-huh. lokalną. Coraz więcej instytucji zgłasza się, żeby uczestniczyć w tych wydarzeniach realizowanych przez CIO właśnie przy pomocy Słupskiego Funduszu Lokalnego. Przypomnę, jest to współpraca uh-huh. samorządu miasta Słupsk, Centrum Inicjatyw Obywatelskich i firmy Witkac.pl, także partnerstwo takie trójstronne, trójsektorowe, które w tej chwili no, przynosi realne zmiany.
Znaczy wymierne korzyści też tak. dla wielu, to z całą pewnością. Ja się też temu przyglądam, chętnie biorę udział, tak jak mówiłam, w różnych projektach, które wy robicie. I myślę, że takich osób, które widzą działania CIO, jest naprawdę wiele, tak?
Takie jest nasze marzenie, żebyśmy byli bardzo rozpoznawalną organizacją i też żebyśmy byli kojarzeni z taką dobrą pracą. Z takim dobrym rozwojem społeczności lokalnej.
Na pewno z dobrą energią jesteście kojarzeni.
I z dobrą energią
to z całą pewnością, tak.
Do tych wszystkich wątków dorzucamy rozmowy o regrantingu, o akumulatorze społecznym zwłaszcza,
tak.
który zasila energię społeczną Pomorzan już od 2014 roku.
No.
To jest ponad 10 lat naprawdę trudnej pracy organizacyjnej, bo to jest 13 organizacji, które bezpośrednio pracują na to, żeby te mikrogranty, czyli takie małe dotacje, docierały do absolutnie wszystkich mieszkańców naszego
no
województwa.
Tak.
Jest blisko 300 tysięcy osób, które już korzystały z naszego programu, więc to jest ogromna ilość.
Fajne liczby, nie?
To już fajne tak, liczby, tak. No. Po 10 latach robi się z tego piękny efekt skali.
Ja bym chciała, żeby to tak w roku było, drodzy państwo.
Oj, w roku? To musielibyśmy mieć trochę większe pieniądze, nad czym też pracujemy.
No tak.
W tej chwili mamy zabezpieczone te środki na następne 2 lata i w programie głównym akumulator społeczny, i w programie młodzieżowy akumulator mhm. społeczny. To są osobne pule z pieniędzmi. W sumie blisko 5,5 miliona złotych.
A ja bym chciała też przy okazji, drodzy państwo, żeby ci, którzy działają społecznie, ci, którzy prowadzą właśnie organizacje pożytku publicznego, zarabiali też fajne pieniądze, bo poświęcacie całe mnóstwo czasu, energii, często kosztem własnej rodziny, angażując się w problemy też i wsparcie drugiego człowieka. Dajecie tę uważność małym, dużym organizacjom czy ludziom, którzy potrzebują tego wsparcia. I w pewnym sensie to jest tak, że dochodzicie do ściany, a czasu jest na tyle mało, że nie można znaleźć sobie tak zwanej drugiej nogi, żeby ewentualnie coś gdzieś się znaleźć i dorobić. Więc ja bym tu taki apel do rządzących, to tak jak ludzie kultury, wymagania ogromne, wyższe wykształcenie,
spore,
oczekiwania,
tak?
nie wiadomo jakie, ale najniższa krajowa.
A,
ja bym chciała, żeby, ja tu mam życzenie, żeby to się zmieniło i właśnie dla organizacji, dla trzeciego sektora, tak to ujmę, i kultury, żeby one były docenione, dofinansowane, zwłaszcza pracownicy, bo same wydarzenia, na to udaje się pozyskać, tak jak mówisz, fajne pieniądze, tak? I one idą dalej i za tym idą konkretne działania i to jest super. Ale nikt nie patrzy na to, że za tym wszystkim stoi człowiek.
I ten człowiek też je, też chce mieć rodzinę, też
no tak.
tą rodzinę wykształcić.
Pojechać
i tak dalej,
na urlop.
Pojechać na urlop, oczywiście.
Tak,
skorzystać z miejsc kultury,
prawda?
One, które będą też świadczyły wysoką jakość swoich produktów, bo będą dobrze zarabiać.
Ja myślę, że my zaczynamy dzisiaj, Tomek, tę dyskusję, która powinna wybrzmieć coraz bardziej, coraz głośniej i pójść w świat.
Żeby było ciekawiej w programie PFIP-u właśnie.
Mówicie o tym?
Tak.
Że nie zarabiacie?
Mówimy o, nie o tym, że nie zarabiamy, bo jakieś pieniądze oczywiście są.
No tak,
ale one są w ogóle trudne w sensie formalnym. Aha. Jest bardzo dużo takich obwarowań formalno-prawnych, które wynikają, po pierwsze, z prawa pracy, powtórę, z projektu, który się pozyskał na zewnątrz, z proporcji, ile można w takim projekcie zabezpieczyć środków na tak zwaną administrację, czyli na tego człowieka, który fizycznie siedzi przy tym projekcie, go realizuje, koordynuje, animuje działania, czy szkoli. Więc to są wszystkie trudne aspekty. To, co ja sobie bym życzył, i to jest zadanie dla rzecznika małych i średnich NGO, o którym będziemy mówili też podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, to, żeby takie postulaty, jak uproszczenie procedur, na przykład w procesie zatrudniania wolontariusza, które są w tej chwili strasznie obwarowane, zwłaszcza w kontekście ustawy kamilkowej, to chcielibyśmy, aby wybrzmiał ten głos trzeciego sektora, że to idzie w taką bardzo skomplikowaną, formalno-prawną stronę, od której od lat próbujemy odejść, bo ona niestety troszeczkę hamuje, wręcz czasami zabija aktywność.
No tak, ona zniechęca, bo ja też sama wiem, że jak mam do wypełnienia ankietę, która ma 5 pytań jedną stronę, to to nie ma problemu.
Więc o działaniach
rzeczniczych też będzie. Ale jak tych stron jest 8... To już mi się nie chce. To już nie zaglądam i nie idę. Będziecie poruszać te wszystkie tematy. Daj Boże, dojdziecie do jakichś konkretnych wniosków i coś pójdzie dalej w świat i coś się zmieni dzięki temu.
Taki jest plan. Każdy warsztat też, który jest zaplanowany, jest realizowany z tą myślą, że wnioski z dyskusji, rekomendacje zostaną dalej puszczone w świat do konkretnych
ministrów,
instytucji, do konkretnych odbiorców, ministrów również.
A oni to przeczytają?
Liczę na to, że
ja też
po to robimy.
Nadzieję.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tych wszystkich ograniczeń, które też ministerstwa i ministrowie mają w swojej pracy. Czas, ilość tematów, skomplikowaność tych tematów. Natomiast my musimy ciągle być w takiej dyskusji. My musimy ciągle się komunikować, ciągle mówić o tym, żeby, broń Boże, nie zapomnieć o
być może ktoś usłyszy
sprawach.
Ja też tak uważam.
Bo w końcu przyjdzie ten czas, gdzie on się trochę już realizuje, ten czas. Są prace nad nowelizacją ustawy w końcu, co nas bardzo cieszy. Natomiast przyjdzie ten czas, on jest przed nami, to całkiem niedaleko, że te rozmowy...
Że za rogiem mówisz,
już za rogiem.
Okej.
Że ten dialog przyniesie naprawdę wymierne rezultaty, wymierne korzyści dla wszystkich. Bo korzyść, to, że organizacja społeczna uzyska korzyść w postaci mniejszej proceduralności, mniejszego obwarowania formalno-prawnego, to jest korzyść dla wszystkich. I dla wolontariuszy, i dla społeczności lokalnej, dla której ta organizacja działa.
No ja
uproszczenie każdej procedury związanej z naszą pracą przyniesie korzyść absolutnie wszystkim.
Więcej się będzie działo. To jest jakby podstawa.
Więcej ludzi
i zmniejszy koszt. No więc właśnie.
Nie?
Czyli więcej za mniej, drodzy Państwo. Tak to bym podsumowała. 21-22 dzień listopada. Nam 23 minuty. Tomasz, tyle nam się udało. Tak. Mam nadzieję Państwa zachęcić do tego, żeby przyglądać się trzeciemu sektorowi. Ja mam nadzieję, że uda mi się spotkać z Wami podczas tego forum. A później do studia też chciałabym, żebyście zajrzeli, podsumowali te wszystkie rzeczy, o których rozmawialiście.
Namawiam. Dziękuję pięknie i zapraszam na stronę Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych i Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.
Media społecznościowe, drodzy Państwo, tam też
Facebooki
wszystko znajdziecie.
Facebooki też hulają, tam są te informacje i formularze zgłoszeniowe. Zapraszamy wszystkich, którzy działają społecznie, pracują w organizacjach społecznych, do tego, aby pojawili się na Pomorskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Albo mają zamiar i chcą.
Albo mają zamiar.
Przyjadą posłuchać. Tak.
Zapraszamy.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.